Ja mam takie wrażenie i taką nadzieję przede wszystkim, że spotkamy się kiedyś ponownie przy okazji twojej kolejnej książki, a w studiu nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej Marcel Woźniak. Dzień dobry.
Witam słuchaczy Polskiego Radia Lublin. Witaj Grażyna, cześć.
Spotkaliśmy się 2 lata temu, tu w Zamościu także. Rozmawialiśmy wtedy o pierwszej biografii Leopolda Tyrmanda. Tyrmand, pisarz o białych oczach. To zresztą był twój debiut, zdaje się, literacki. Nie? Miałeś sporo już na koncie? Sporo. Dobrze, to nie będziemy o tym rozmawiać. W każdym razie to był debiut, jeśli chodzi o Tyrmanda. I ja tak sobie pomyślałam, no może coś napiszę jeszcze w ciągu najbliższego roku czy dwóch. A to mało powiedziane, coś napiszę. Marcel Woźniak po prostu napisał tych książek w ciągu tych ostatnich 2 lat sporo. I właściwie o każdej z nich moglibyśmy dzisiaj rozmawiać, ale chciałabym, żebyśmy przede wszystkim zapowiedzieli twoją, chciałam powiedzieć najnowszą, ale w sumie to ona była chyba pisana równolegle z Lenicą, ale Lenicy jeszcze nie ma, więc twoją najnowszą książkę Rodzina, czyli opowieść o Pospieszalskich. Chciałabym zacząć od tego, czy w pracy miałeś czasem takie wrażenie, że nie ogarniasz?
Tak. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Tak, miałem takie wrażenie, że nie ogarniam. Naszło mi to nawet, przyszło mi to do głowy teraz, kiedy siedzimy tutaj pod tym gwieździstym sklepieniem w Akademii Zamojskiej, bo właśnie w pokoju o takim gwieździstym łukowym sklepieniu wychowali się Pospieszalscy. 9 rodzeństwa, z których większość skończyła jako zawodowi muzycy. Tak, nie ogarniałem, dlatego że tam materiał ludzki był bardzo pokaźny. Ponad 20 osób. A nieżyjące też mieli coś do powiedzenia. No i niezwykłe, to nie są ludzie przeciętni, nie są ludzie oczywiści, nie są ludzie zwyczajni, chociaż chyba nikt nie jest oczywisty, nie jest zwyczajny, ale mam na myśli ludzi estrady, ludzi mediów i jeszcze takie zmultiplikowanie historii rodzinnych, które każdy opowiada jedno przez drugiego. Tak, miałem wrażenie, że nie ogarniam i naprawdę dużo mnie to kosztowało, ale też bardzo dużo mi to dało.
Zwłaszcza, że ty wchodziłeś w tę rodzinę, bo to jest tak, że oczywiście wiedziałeś, kim są Pospieszalscy, pewnie 2 lub 3. Kojarzyłeś, natomiast to nie było tak, że byłeś wielkim entuzjastą twórczości członków tej rodziny. To był temat, który ci zaproponowałem.
Tak, dostałem joba, natomiast to też nie można tak tego, ja bym tak tego, tak sobie myślę, nie? Że nie sprowadziłbym tego tak do, tylko do zlecenia, bo sam zamysł, który stał za tym pomysłem, zamysł stający za pomysłem wydawczyni, wynikał stąd, że Polska pęknięta na pół politycznie, światopoglądowo, wydawnictwo Marginesy na pewno niekonserwatywne, raczej powiedziałbym w lewo, a wydawczyni powiedziała, my jesteśmy ponad tym. Rodzina jest najważniejsza, rozmowa jest najważniejsza, chcemy rozmawiać, pokazać ludzi z różnej strony, bo nas też na to stać po prostu, żeby to zrobić. I wzięła mnie zadań specjalnych pani Hania, za co serdecznie jej dziękuję, żebym zobaczył, czy się da. Powiedziała, zobaczymy, czy się da porozmawiać. Finałem tego było spotkanie w Radiowej Trójce, które z Janem Pospieszalskim na scenie prowadził Michał Nogaś. Dało się, w Święto Niepodległości zresztą, gdzie Jan śpiewał piosenki Czerwony Gitar po niemiecku. Także dało się, no ale było to duże wyzwanie i faktycznie na początku znałem WW, znałem małe WW jako dziecko, taka płyta z grą planszową, może ktoś z Państwa kojarzy. Znałem zespół elektroniczny Santa Barbara, Jana Pospieszalskiego kojarzyłem z telewizji, Marcina Pospieszalskiego kojarzyłem gdzieś skądś, no ale właśnie ci Pospieszalscy, a zwłaszcza M Pospieszalski, bo jest 4 M Pospieszalskich czynnych muzyków.
Na razie.
Mylili mi się, na razie właśnie. Mylili mi się, więc podobnie pewnie jak Państwu, chociażby dzisiaj, kiedy rozmawiamy, wieczorem jest spotkanie z M Pospieszalskimi, Mateuszem i Marcinem. Obaj są kompozytorami, multiinstrumentalistami, autorami muzyki filmowej, teatralnej, aranżerami, dyrektorami artystycznymi wielu wydarzeń muzycznych, także oni się mylą nawet w ZAIKS-ie.
Właśnie chciałam powiedzieć, w jednym ZAIKS.
Tak, naprawdę się mylą, więc tak, z jednej strony dostałem zlecenie, z drugiej strony miałem pełne zaufanie do wydawczyni, która też mi kiedyś tego Tyrmanda podsunęła, że to może być ciekawa podróż. I tak też to potraktowałem jako podróż, w którą wyruszyłem z tymi bohaterami. I co ważne, jako człowiek mediów wiesz, że mamy tą umiejętność widzenia historii i oni jako ludzie muzyki i ludzi mediów też mają umiejętność widzenia historii i siebie w tej historii. Więc kiedy przyszło do rozmawiania z nimi, to oni wiedzieli, że to jest pewnego rodzaju narracja, w której się poruszamy, przy czym bez żadnego, jak to się mówi, czapkowania, blatowania, ściemniania. Natomiast oni zupełnie swobodnie jako ludzie estrady i mediów czuli się w pewnego rodzaju potoczystej opowieści, choć tak mieli obawy, co z tego do diaska wyniknie, bo oni między sobą też się w wielu sprawach nie zgadzają i kiedy przyszło do pisania rozdziału o polityce, to iskry tam naprawdę leciały.
Właśnie o to chciałam zapytać, bo przecież może tak nie wgłębiając się w temat, ale podziały w tej rodzinie polityczne są dość drastyczne.
No podziały się podziały. No są, no kurczę, no miałem taką, moja koleżanka z wydawnictwa, Agnieszka Oprzód, promotorka z działu marketingu, którą bardzo pozdrawiam, powiedziała właśnie po tym spotkaniu premierowym, że ona się poczuła trochę jakby się cofnęła 15 lat, kiedy nie wiem, Ryszard Kalisz atakował bramkę podczas meczu politycy kontra artyści i tam ktoś był z jednej partii politycznej, z drugiej, z trzeciej. Oczywiście nie chcę idealizować czasu sprzed 15 czy 20 lat, no ale kurczę, no było tak, prawda, że przed Smoleńskiem umownie gdzieś dało się jeszcze porozmawiać, nie wiem, czy to było przed algorytmami, przed Facebookiem, nie chcę tu pokazywać palcem na nikogo, ale dało się. I właśnie Aga powiedziała, że kurczę, przez chwilę poczuła się tak, że można porozmawiać, nie dość, że w korytarzach trójki, która swoje przecież przeszła, z Jankiem, który znał połowę ludzi z tej redakcji, chociaż on jest politycznie z innej strony, to dało się znaleźć taką przestrzeń, że porozmawialiśmy. I powiedziała, kurczę, szkoda, że tak na co dzień nie ma. I ja jako człowiek też prywatnie bardziej w lewo niż w prawo, nie miałem żadnego problemu, żeby z Janem Pospieszalskim się serdecznie zakolegować i z nim porozmawiać i dowiedzieć się, skąd te podziały wynikają. I moje prywatnie zdanie polityczne tutaj nie ma żadnego znaczenia, bo ja jestem jakby strażnikiem progu, że tak powiem, w tej historii, ale rozmawiając...
Czasem rozmawiamy, czasem
to był ryk zamojskiej kultury. Więc zobaczyłem też chłopaków od środka przede wszystkim. Mam na myśli tak jakby Mateusz bardziej w lewo, Marcin po środku, Janek w prawo, którzy sami się wadzą i widzę, jak dochodzą do ściany często. I Basia, córka Janka, powiedziała jedną piękną rzecz, że oni są naprawdę jak takie szczeniaki, się łapią za fraki, dosłownie tam już nie gotuje się, ale przychodzi takie, no jakby nie powiedzieć, pewnego rodzaju miłosierdzie między nimi, że oni odpuszczają, bo są braćmi. Przecież trwa właśnie Poland Rock Festival, Woodstock, na którym WW gra. Janek, przepraszam, Mateusz Pospieszalski to roku gra na Woodstocku z zespołem WW. Przecież z Wakleskim w składzie, gdzie Floty Zjednoczonych Sił śpiewało Bija, bija dla 500 000 ludzi, w tym roku chyba na te 700 000 ludzi, wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W jego salonie w domu wisi zdjęcie z Jurkiem Owsiakiem i z Waglem. Janek jest po drugiej stronie, natomiast to też nie chcę powiedzieć, że oni tak ze wszystkim się zawsze dogadują, bo sobie też dogadują i tam naprawdę jest podkorek, jeśli chodzi czasami o emocje. Ale nie ma takiej możliwości, że oni sobie nie pomogą jako bracia. Jak ktoś się komuś stanie, jeden z drugim są ojcami chrzestnymi dzieci, mają siostrę z niepełnosprawnością, mają rodzinę, która jest dla nich najważniejsza. Stąd ten tytuł. To był też pomysł wydawczyni, że rodzina jest najważniejsza, zwłaszcza dzisiaj w kraju. Też nie chcę powiedzieć, że skłóconym, bo to też jest taka trochę, że kraj jest skłócony, bo mówiłem, że jest skłócony, ale w tych waśniach naszych polsko-polskich ta rodzina, jeśli jest jakiś punkt odniesienia, no to jaki? No Jan III Sobieski, powstanie warszawskie, rodzina, czegoś się musimy złapać i oni łapią się tej rodziny, chociaż kiedy przyszło do polityki, no to znowu Janek jako człowiek nie tylko medialny, ale wręcz polityczny, publicystyczny, zaraz powiedział, wyjaśnijmy tutaj, mówmy o tym, o tamtym i Mateusz tam już się gotował, mówi nie, to jest o rodzinie, jakby ta narracja zeżre wszystko inne i będzie o tym, że my się kłócimy o polityce i wyjdzie w czasach mediów i algorytmów, że Pospieszalscy kłócą się o polityce. Z punktu widzenia mojego konta bankowego to byłoby najlepsze rozwiązanie, prawda, stworzyć kontrowersję. I ja na tym paliwie popłynąć, przecież tak dzisiaj to działa. I wydawczyni, i też chłopacy powiedzieli nie. I nie mówię, że tam było różowo, bo się troszkę posprzeczaliśmy, bo coś dla kogoś jest mniej ważne, dla drugiego mniej. Ale właśnie Marcin, którego dzisiaj Państwo będą mieli okazję posłuchać na scenie jako rozmówca, jako muzyka, powiedział, panowie, słońce na dobrych i złych pada tak samo. Marcin przecież organizuje koncert Jednego Ducha, Jednego Serca w Radomiu. A sam jest muzykiem komercyjnym, grającym z Reniusi, z Michałem Urbaniakiem, z tysiącami polskich zespołów, muzyków. I chodzi o to, żeby się nie pozabijać, chodzi o to, żeby odpuścić, ustąpić, bo są rzeczy ważniejsze niż to, kto ma rację. I to mi dało dużą też lekcję prywatnie, właśnie a propos zwariowania. Ja też zwariowałem, co dostąpiłem jakiegoś łaski, chociaż nie jestem jakoś bardzo wierzący, ale jednak łaski współtowarzyszenia wielkiej rodzinie w takim rodzinnym misterium, rodzinnym sakrum, w którym oni, ja wiem, że oni mają jakieś anse do siebie, ja wiem, że oni tam za coś mają, gdzieś tam nie powiedzą, bo tam jakieś rzeczy zaszły, ale to nie jest udawane. Oni kochają się mimo to, że ma jechać do Janka, może u niego spać w domu, mogą się pokłócić o to, jak obchodzone jest Powstanie Warszawskie, mogą się pokłócić o politykę, ale na końcu, jak jeden stanie w progu, to drugi powie, no co będziemy się kłócić, no usiądź, no jeszcze kawę zrobimy, chodź, pogadamy, nie? I oni odpuszczą, choć sami też zgodzili się w cudzysłowie na to, że ich przykład będzie pewnego rodzaju opowieścią w tej książce, jednak oni wyjdą jako takie figury, prawda, i będziemy na przykładzie Pospieszalskich patrzyli, jak my sami ze sobą rozmawiamy, jak sami się ze sobą kłócimy. Tam tylko jeszcze jedna dygresja, jest taki fragmencik w tej właśnie w rozdziale o polityce. Trafiłem na taki artykuł sprzed kilkunastu lat pod tytułem Przeciąganie liny, gdzie właśnie Janek z Mateuszem się kłócą o politykę. Jeden stoi jakby nad płotem z liną, to jest Mateusz, na dole jest Janek, za tą linę ciągnie i nie wiadomo, czy oni tą linę przeciągają, czy sobie ją podają. I trochę tak jest z rozmową w rodzinie właśnie i z podziałami, że one mogą to połączyć.
Co by się musiało wydarzyć, żebyś przez to... Prawda? Tak. Tam pada takie pytanie.
No to Mateusz mówi, nie ma takiej możliwości. Chociaż no jak były wybory, to tam przez parę tygodni telefon chyba milczał potem.
Posłuchaj, ale wróćmy do tego pokoju na plebanii. Tam właściwie do dwóch pokoików, ale w jednym mieszkali rodzice, w drugiej ta dziewiątka, bo tak naprawdę to tam się to wszystko zaczyna. Jeśli jest dziewięć młodych temperamentów w różnej płci, na tak niewielkiej przestrzeni, no to żeby przeżyć, to nie można sobie skakać do gardła.
No właśnie ta historia, tak jak Państwo, jak teraz słuchacie, to Marcin zawsze powtarza, że każdy, jak on zawsze mówi na spotkaniu, pokazuje na widowni, każdy z Państwa, jak tu siedzicie, ma rodzinę skądś, kogoś skądś, jakieś tajemnice, jakichś przodków, jakieś przesiedlenia, migracje, tradycje. Tak samo jest też u nich. Rodzina poznańsko-częstochowska, z jednej strony patrioci wielkopolscy, naprawdę tacy od pracy organicznej, i druga rodzina gdzieś tam, która ze wschodu Polski przybyła. Troszkę inteligencja, ale jednak też biedota, tak pół na pół, czyli trochę był i fortepian, i była jedna miska, z której się jadło, prawda? Były i skrzypeczki wiszące na ścianie, pieśni sybiraków i jeden chleb, który trzeba podzielić na ileś par ust i rąk, żeby wykarmić rodzinę. Więc ta rodzina przybywa do Częstochowy, czyli rodzice Pospieszalskich, tej rodziny, tego rodzeństwa. I sama Częstochowa przez takim tranzystorem kulturowo-misteryjnym, jakby czy ktoś jest wierzący, czy nie, to Częstochowa jest pewnego rodzaju ośrodkiem też intelektualnym z racji tego, co tam się zawsze działo. Miejsce, w którym mieszkają nieprzypadkowe, czyli dawny klasztor popauliński, gwieździste sklepienia na suficie, przez które matka nie może meble ścianki do ściany dosunąć, bo po prostu takie łukowe sklepienie odchodzi od ściany. Do tego miejsce objawień, czyli źródło świętej Barbary na podwórku za oknem. Ja miałem trzepak i starego drabanta. Nie wiem, tu jak chłopacy z realizacji potwierdzają, że też mieli coś na podwórku, a oni mieli święte źródło. Oczywiście w piłkę też się grało z ministrantami między mszami. No więc dzieciaki wyglądały przez okno, obserwując te barwne korowody, jak na jakimś przystanku Woodstock. To znaczy tam byli dudziarze, ludzie w strojach odświętnych, kobziarze, orkiestry hutnicze, dętne, pielgrzymki. To były też przecież manifestacje polityczne. Do tego w domu się grało, do tego ojciec architekt, więc rysunek, poezja, ojciec specjalista od Norwida, więc do tego z racji służenia w ministranturze, osłuchanie się z łaciną, osłuchanie się z choreałem gregoriańskim, osłuchanie się z kulturą wysoką, z architekturą, więc na wejściu jest pewnego rodzaju taki od razu, z którym się wchodzi do tego życia, a na to wszystko ta miłość rodzinna, gdzie ilekroć Mateusz czy Marcin opowiadają o mamie, to im głos drży, bo mówią, że to była szczera miłość, i kiedy ktoś dzisiaj mówi o tym, warto mieć dzieci, nie warto mieć dzieci, Marcin mówi, gdyby nie moi rodzice, to bym nie dostał żadnej z tych nagród, które dostałem, i mnie tutaj nie było. Więc oni tam się kotłowali, jak w każdym wielodzietnym rodzeństwie były różne historie. Jedna z pierwszych, którą powiedział mi Mateusz, spytałem go, jak to było właśnie być w dużym rodzeństwie, co było twoje, co było czyjeś, oczy mu nabiegły łzami. I powiedział, że jego brat dorobił kiedyś kluczyk do jakiejś takiej nieotwartej szufladki, bo tam było pełno pomieszczeń jednak księży, tam, którzy przemykali po korytarzach normalnie, tak jak pan sąsiad czy listonosz, to tam chodził ksiądz i zakonnica. Zorro, mówili na jednego z nich, bo miał taki wielki kapelusz. I brat mu dorobił, Karol, kluczyk do tej szufladki. I mówi, ta szufladka była tylko moja. Ja tam mogłem schować sobie ludzika ołowianego, dwa grosze I to był mój cały wszechświat, jak w tej książce Wortona, tam gdzie spotykają się wszystkie światy, więc oni w niezwykły sposób w tym świecie się kotłowali. Krótko bywało tak, że faktycznie dziewiątka tam mieszkała, bo ten najstarszy od najmłodszego 16 lat jest oddzielony. Mimo to na święta zjeżdżali i tam mogłoby się zadziać wszystko, mogliby się pokłócić, rozjechać na cztery strony świata, co się de facto stało, ale tam ta miłość, bycie razem, to było jak w takim kojcu ze szczeniakami, że oni najbardziej lubili być razem. I do dzisiaj jest tak, że jak tylko ktoś dzwoni, że jest w pobliżu, to mówi, jak ty nie przyjechałeś, dawaj tutaj zaraz do nas. Na tych piernatach, na tych tam kurzuchach, na gdzieś tam na łóżkach polowych musimy być razem, bo naprawdę najważniejsza jest rodzina, bo to celebrowanie i muzykowanie, co też ważne, nie granie muzyki, tylko muzykowanie, czyli śpiewanie kolęd, śpiewanie pieśni różnych, religijnych, folkowych, ludowych, to jest pewnego rodzaju dla nich istota życia. Po prostu małość, w której razem przebywamy i cieszymy się tym, że jesteśmy tym cudem narodzin, zwał jak zwał, górnolotnie, no ale oni tam się dogadywali, kłócili się też nieraz, tam ojciankowi gitarę na głowie roztrzaskał raz. Właśnie jak przyszedł, słuchając Big Beatu w długich włosach, paląc papierosy, a ojciec sobie życzył, że oni by powinni mieć jakiś kwartet, nie wiem, klasyczny, a oni chcieli słuchać czerwonych gitar, w których de facto Janek potem grał. Także to się nie da opowiedzieć ani w jednym wejściu, ani w dwóch.
To trzeba zdecydowanie przeczytać Rodzina, to rzeczy o rodzinie Pospieszalskich Marcela Woźniaka. Pięknie wszedłeś w tę rodzinę. Aż miło patrzeć na
ciebie. Ale też przyjęli, wiesz, przyjęli. To jest tak, że to wcale tak nie musiało być. I to nie dlatego, że ktoś w tym wietrzył interes, to nie dlatego, że ktoś chciał powiedzieć o sobie, prawda, odcinać kuponu od biografii kolejnych skoczków, kucharzy czy dziennikarzy, tylko było w tym coś takiego, że oni sami się mylili, kto jest kto. Oni chcieli w ogóle album ze zdjęciami zrobić, taki po prostu ze strzałkami dosłownie. To jest Mikołaj, syn Marcina, a to jest Marek, syn Mateusza. M, prawda?
MMM. Spotkają się Państwo dzisiaj w Zamościu, w Zamojskiej Akademii Kultury, ale ja chciałabym jeszcze na zakończenie porozmawiać o Twojej pracy nad tą książką. Czy ty, zdarzyło się tak, że Ty dla nich coś odkryłeś? No bo Ty jesteś detektyw, Ty kryminał, jeden leży zresztą przed nami. Czy Landau, który jest tutaj w podtytule, to jest ten Landau związany z Schulzem?
Tak. To u niego Schulz pracował w domu, udało mi się dotrzeć do jego listów i trochę odcyfrować, jak to się działo i kim był ten człowiek. Był opowieść tocząca się w Drohobyczu między innymi podczas II wojny światowej.
Czyli rzecz oparta na faktach.
Tak, opowieść, ale oparta na faktach, na materiałach Żydowskiego Instytutu Historycznego, raportach CIA, a odnośnie do Pospieszalskich. Oni skądinąd mieli dość dobrze opracowaną swoją historię, ponieważ jeśli masz ośmioro rodzeństwa, jako ten dziewiąta, to każda historyjka o tym, że tam ktoś się poślizgnął na skórce od banana, czy że piorun strzelił drzewo, to każdy opowiada po swojemu i każdy każdemu opowiadał to 10 razy, tylko inaczej zapamiętał to pięciolatek, inaczej zapamiętał to piętnastolatek, więc oni to opowiadali na wszystkie możliwe sposoby, natomiast były tam jakieś takie wyrwy, jakieś takie dziury w tym serze, które ja gdzieś tam zasklepiałem. I udało się powyłuskiwać pewne rzeczy, które ktoś komuś nie powiedział, bo wydaje mi się, że obok takiej tej prozydotycznej faktografii, czyli o tym, że właśnie Marcin czy tam Paweł krzyczał Zorro za księdzem, za biskupem Musielem, to było też tym trochę, to jest taka trochę literatura konfesyjna jednak, w której dużo rzeczy jest opowiedzianych w ogóle po raz pierwszy, trudnych rzeczy. Jedna z ostatnich rozmów, kiedy książka już była napisana, to była rozmowa z Pawłem Pospieszalskim, który mieszka w Stanach na co dzień, który w szkolnej ławce uczył się ze Staszkiem Sojką, byli najlepszymi przyjaciółmi. I myśmy rozmawiali dwa dni po śmierci Stanisława Sojki. I Paweł, który jest wiolonczelistą, pracuje też jako kierowca takich dużych zestawów ciężarówek w Stanach. Jedąc ciężarówką przez Rockford, notabene miasteczko, w którym mieszkał Tyrmont. I się pyta, pewnie to nie byłeś. Ja mówię, nie uwierzysz, ale to jest jedyne miasto, w którym byłem, właśnie to, Rockford. Opowiedział mi, jak to było ze Staszkiem Sojką, prawda? Jak z panem Stanisławem Sojką dla niego. Rozmawialiśmy tuż po premierze książki, kiedy zmarł pan Michał Urbaniak, z którym siedział przede mną na spotkaniu. więc tam było bardzo dużo takich emocji nieodkrytych, powiedziałbym przede wszystkim. Nie? O tym, co to znaczyło dla starszej siostry, która, kiedy mama jest ciężko chora, musi wychowywać swoich braci, tak naprawdę zastępować matkę. I nagle ona werbalizuje po raz pierwszy to, dlaczego wyjechała do Francji, skończywszy tam 18 czy 19 lat. A jej najmłodszy brat z kolei mówi, że pamięta, jak leżał w tym drabiniastym łóżeczku, takim, z którego już wyrósł, ale no, nogi podkurczone miał, ale rodziców nie stać było na większe łóżko i pamięta, jak siostra go żegnała, on się bał, że nigdy więcej nie zobaczy. Więc tam dużo takiego konfesyjnego jest materiału w tym wszystkim, poprzytykanego jednak też zabawą i rock'n'rollem, bo tam jest dużo dobrej muzyki, przede wszystkim Jerocin, Woodstock, dużo, dużo dobrej zabawy.
Będą Państwo mogli posłuchać dzisiaj jeszcze Marcela Woźniaka, bo będziesz przed koncertem na scenie. Zresztą jeśli go Państwo spotkają, jest tutaj z plecakiem, dopiero przybył do Zamościa, ale pewnie będziesz się kręcił po idealnym mieście, to warto porozmawiać.
Będę węszył.
Będę węszył
słowa.
Dobrze, a nie, myślałam, że jesteś na jakimś tropie, dlatego że ty jesteś w ogóle wciąż w podróży z śladem swoich bohaterów. A Lenica, gdzie cię?
Do Bordeaux, Edynburga, Berlina i do Tokio. Książka jest napisana, redakcja się kończy. Jeśli nic się nie zmieni, a różne rzeczy się dzieją, no to ta książka niedługo trafi w Państwa ręce. Jan Lenica, Polska Szkoła Plakatu, szwagier Tadeusza Konwickiego stądinąd, przyjaciel też Leopolda Tyrmanda, ale przede wszystkim znakomity plakacista, satyryk, rysownik i też wielki intelekt, o czym nie każdy wie, bo był człowiekiem dość skrytym. Pasjonująca książka, żadnej nie pisałem tak długo, bo prawie 5 lat mi zeszło, żeby to zrobić.
Właśnie w międzyczasie napisałeś Pospieszalskich jeszcze.
I jeszcze parę innych rzeczy. Także czasami tyle to trwa, ale to jest, jak mawiał Kipling, zupełnie inna historia.
Już nie mogę się doczekać następnego spotkania z tobą w Zamościu albo gdzieś w świecie i rozmowy o twoich kolejnych bohaterach, bohaterkach i książkach. Dziękuję ci bardzo, Marcel.
Dziękuję serdecznie, życzę pięknego dnia.